Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Witam serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie.
Panie pośle, zacznijmy może od sprawy takiej jak głosowanie nad Rzecznikiem Spraw Obywatelskich. Pani Lidia Staroń została wybrana wolą Sejmu. Pan głosował za panią Lidią Staroń, prawda?
Tak, zgadza się.
Dlaczego?
Znaczy, no u nas akurat w Konfederacji nie mieliśmy przymusu głosowania na nikogo z nich. Każdy mógł dokonać własnego wyboru. Z tego, jak szybko policzyłem, 3 osoby postanowiły zagłosować za panią Lidią Staroń, 3 przeciw, a paru nie głosowało. W związku z tym no, każdy dokonał wybór według własnego sumienia. Moim zdaniem pani Lidia Staroń w tych odpowiedziach, które nam nadesłała na nasze pytanie, no, wypadła lepiej niż profesor Wiącek. Poza tym no, mam nadzieję, że jednak dojdzie do wyboru kandydatki, która mimo wszystko jest niezależną senatorką, a w związku z tym nie trzeba będzie, PiS nie będzie mógł wyznaczyć własnego kandydata, no bo jeśli Senat dzisiaj nie zatwierdzi pani Lidii Staroń, to PiS będzie mógł wyznaczyć swojego nominata. No a przypominam, że pierwszą kandydaturą PiSu był chociażby wiceminister spraw zagranicznych pan Piotr Wawrzyk, no, który moim zdaniem kompletnie nie nadawał się do tej roli, w związku z tym no, wolałbym, żeby jednak osoba, która... Pan Wróblewski już był zdecydowanie lepszym pod tym względem kandydatem, aczkolwiek no, też był bieżącym politykiem PiSu. No, uważam, że no, partia rządząca nie powinna swojego kandydata tak naprawdę wystawiać. Lepiej, żeby to była jednak mimo wszystko niezależna osoba, a pani Lidia Staroń no, weszła jako kandydat niezależny do Senatu. Także no, uważam, że to jednak mimo wszystko jest lepsza kandydatura na tą chwilę.
A nie dziwi pana teraz szybkość procedowania tej kandydatury właśnie w Senacie? Byliśmy dotąd przyzwyczajeni, że Senat 28 dni z reguły przetrzymywał, prawda, jakąś ważną ustawę, pracowano, wymyślano tam różne rzeczy, żeby nad nią rzeczywiście debatować i dopiero w tym ostatnim dniu, kiedy to było możliwe, poddawano pod głosowanie, czy maksymalny czas wykorzystywano, a tutaj 2 dni i mamy głosowanie dzisiaj.
No wynika to, przyczyna tego jest bardzo prosta, bo dobrze wiedzą, że jak dzisiaj, jakby odłożyli to na miesiąc, to w tym momencie już się kończy kadencja pana Bodnara i wtedy jest to fakt oczywisty, że albo wybiorą panią Staroń, albo PiS wstawi swojego nominata. Dzisiaj mają nadzieję, że unikną jeszcze tego skojarzenia jednoznacznego, że jeśli nie Lidia Staroń, no to PiS wybierze własnego kandydata, w związku z tym przyspieszyli to. Aczkolwiek moim zdaniem to jest fałszywe, no bo Sejm nie zdąży do tego czasu nowych wyborów zrobić. Także no, dzisiaj jest wybór taki w Senacie. Albo pani Lidia Staroń, albo PiS stawia od połowy lipca swojego kandydata. Także wydaje mi się, że każdy ma tą świadomość po prostu.
Ale żeby Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście wstawiło swojego kandydata, to musi najpierw przeforsować ustawę, prawda? A to nie będzie takie proste chyba, nawet w Sejmie.
Wydaje mi się, że tutaj akurat nie będzie. Znaczy po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no wydaje się, że sprawa jest raczej przesądzona, także PiS po prostu to zrobi. Każdy ma tego świadomość i też w Senacie mają tego świadomość, że no będzie to bardzo źle wyglądało nawet z ich punktu widzenia. Pani Lidia Staroń, mimo wszystko mówię, była kandydatem niezależnym, też wsławiła się chociaż walką ze spółdzielniami mieszkaniowymi, gdzie włożyła dużo serca, to walcząc o prawa mieszkańców. Także uważam, że no jest to kandydatura, którą można poprzeć, która daje chociażby pozory niezależności, które daje szansę na to, że będzie walczyła o jakieś tam sprawy obywateli. Więc w związku z tym no mam nadzieję, że to po prostu dzisiaj zostanie zatwierdzone i w końcu możemy przejść dalej, bo mam wrażenie, że przykładamy bardzo dużą wagę do tego Rzecznika Praw Obywatelskich, a przeciętny obywatel jednak ma stosunkowo niewiele z nim do czynienia. W związku z tym...
No, bo w ostatnim roku dowiedział się obywatel, prawda? Czym się zajmuje Rzecznik Praw Obywatelskich, szczególnie, bo przecież ta kadencja pana Bodnara, który upolitycznił zdecydowanie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, no daje do myślenia.
No tak, to, że były to przede wszystkim głośne sprawy, którym się zajmował, a mało słyszeliśmy o tym, jakieś drobne sprawy drobnych, poszczególnych obywateli. No takimi sprawami raczej nikt się do rzecznika nie zwraca. To zwracają się obywatele zwykle do biur poselskich, czy do urzędów gmin, czy miast. I w związku z tym no, ten Rzecznik Praw Obywatelskich nadajemy bardzo dużą wagę tej funkcji, aczkolwiek no, przeciętny obywatel nie miał nigdy z nim do czynienia i nie będzie miał prawdopodobnie do czynienia. Także, że tak powiem, no jest to jakaś istotna funkcja, ale no nie aż taka, żebyśmy tyle czasu moim zdaniem poświęcali właśnie tej funkcji.
Kończymy zatem temat Rzecznika Praw Obywatelskich. i wyboru. Zobaczymy, czy pani Lidia Staroń zostanie zaakceptowana przez Senat, czy nie. Już za kilka godzin. Panie pośle, ostatnie posiedzenie Sejmu odbywało się w trybie niejawnym. Obradowali państwo i wysłuchali głównie informacji na temat, jak rozumiem, zagrożenia zewnętrznego, zagrożenia cybernetycznego, ataków cybernetycznych na urzędy, na skrzynki mailowe osób publicznych. Czy rzeczywiście powinniśmy się czegoś obawiać, czy ktoś nas po prostu sprawdza jako państwo polskie?
No zawsze powinniśmy się obawiać, zawsze ktoś nas sprawdza. No takie jest, no nie, ze względu na tajność nie mogę powiedzieć, jak wyglądało, rozumiem, jak przebiegało całe i kto co powiedział, ale no prawda jest taka, że zawsze każde państwo jest narażone na cyberataki. Wystarczy oficjalnie poczytać sobie dane, czy oficjalne artykuły, które są chociażby na niebezpiecznik.pl opublikowane, gdzie są opisywane ataki na poszczególne państwa, instytucje w różnych państwach, nie tylko w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i w pozostałych innych państwach. Także no widać, że jest to permanentna jakaś walka, permanentna rozgrywka i nasze państwo bierze w tym udział. Tak jak 1000, 2000 lat temu przechwytywano listy, podrabiano listy między poszczególnymi jakimiś instytucjami czy książętami, to dzisiaj po prostu się maile hakuje albo dostęp do kont społecznościowych. No, jakby technologia poszła do przodu, ale metoda działania jest ta sama, w związku z tym państwo powinno być na to przygotowane i powinno wiedzieć, jak bronić najważniejszych polityków. Tylko powiem jedną rzecz od siebie, że na przykład posłowie żadnego przeszkolenia w ramach cyberbezpieczeństwa tak naprawdę nigdy nie mieli. Na samym początku kadencji, podczas pierwszego posiedzenia mieliśmy bodajże godzinny wykład ogólny na temat bezpieczeństwa, ale nic naprawdę szczegółowego, żadnej ochrony przed tym, dokładnie co robić, jak zabezpieczyć się i tak dalej. W związku z tym no ja uważam, że tutaj państwo polskie akurat ma wiele do nadrobienia, a no jakby wszystko...
Ale
wszystko,
nikt z państwem nie rozmawiał na temat może taki, żeby używać skrzynek tych, które państwo mają przecież założonych na serwerach sejmowych, że one są bezpieczniejsze, bo one na pewno mają jakąś możliwość, prawda, odrzucania tego typu ataków i są bezpieczniejsze na pewno niż te skrzynki, które możemy sobie założyć na popularnych stronach internetowych.
Powiem tak, nikt z nami na takie tematy nie rozmawiał, nikt z nami w ogóle nie ostrzegał o takich rzeczach. I pierwsza rzecz, te skrzynki sejmowe też już były zapychane w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Moja skrzynka przyjmowała parę tysięcy maili dziennie i nie byłem w stanie normalnie funkcjonować na niej, w związku z tym one też nie są specjalnie jakby dobrze zabezpieczone przed jakimkolwiek atakiem, mam wrażenie. A dodatkowo umówmy się, ja na przykład nawet jakby ktoś zhakował moje skrzynkę mailową, moje konta społecznościowe, ja tam żadnych rzeczy tajnych, poufnych, wagi państwowej nie mam, nie przekazuję nikomu i nie przekazuje dalej. Przekazywanie dalej poprzez skrzynki mailowe danych albo takich tajnych, wrażliwych, no jest jednak domeną korporacji raczej, które w ten sposób ze sobą komunikują. No będąc w polityce czy nawet prowadząc firmę, raczej takich rzeczy się nie robi, nie przekazuje się mailem tajnych danych. W związku z tym jestem zdziwiony, że urzędnicy państwowi czy ministrowie w ogóle tak robią i tutaj jest raczej moje zdziwienie.
Dlatego... Ale tu wyraźnie widać, panie pośle, też, że część treści publikowanych na komunikatorze Telegraf, bo tu chyba o ten komunikator chodzi, no jest fałszywa. To nie pochodzi ze skrzynki żadnego pana ministra, ani też posła. Oczywiście na początku podano jedną, dwie informacje, które mogły być prawdziwe, ale kolejne już mówiono, że są sfabrykowane.
Tego nie wiem, nie jestem w stanie jakkolwiek tego udowodnić, to tym się powinny służby zająć i jakkolwiek pokazać, co jest prawdziwe, co nie. Ja nie jestem w stanie w najmniejszym stopniu powiedzieć, że tak jest, czy nie jest. Nie mam dostępu do skrzynki ministra Dworczyka, w związku z tym ciężko, żebym zweryfikował takie dane.
Dobrze, to skończymy temat cyberataków. Zadam panu inne pytanie. Czy uważa pan, że marszałek Grodzki powinien zrzec się immunitetu i poddać ocenie sądu? Przypomnę, że prokuratura zarzuca marszałkowi przyjmowanie korzyści mają gdy był lekarzem w jednej z klinik szczecińskich i tam wykonywał swoje obowiązki.
No marszałek Senatu jest bardzo istotną funkcją w państwie i powinien być generalnie osobą, która jest czysta, klarowna, bo reprezentuje nasze państwo na zewnątrz. W związku z tym lepiej by było naturalnie, gdyby zrzekł się tego immunitetu i gdyby można było to zweryfikować dla samej klarowności sytuacji. Ja wiem, że to nie jest komfortowa sytuacja też dla nikogo, no ale jakoś trzeba tę sytuację wyjaśnić, bo funkcjonowanie w takiej w takim miejscu, że są zarzuty wobec marszałka Senatu, których się nie da w związku z tym zweryfikować, no na pewno nie jest wygodne dla nikogo i nie świadczy dobrze o klasie politycznej.
Panie pośle, a co pan sądzi o tym, że Donald Tusk ma wrócić do polityki polskiej, zastąpić pana Budkę na funkcji szefa Platformy Obywatelskiej? Mówi się o tym już teraz głośniej.
Platforma widać, że jest na równi pochyłej. Tak naprawdę już nie wiadomo, czy to jest, czy tylko szukają kogoś, kto zgasi światło, czy będą w tej formule
aż
dalej.
Tak.
No, to widać, tak, ten rozkład, ten brak charyzmy, ten brak kierunku, no to jest widoczne, tak. Tam nawet nikt nie chce specjalnie do przemówień sejmowych wychodzić, bo nie wiadomo, o czym mówić, nie wiadomo, jak to akcentować. Głosowanie przy tym funduszu zadłużenia, jak my to nazywamy, no pokazywało, że Platforma nie ma pomysłu na siebie. Uważam, że Donald Tusk też nie jest rozwiązaniem. To nie jest rycerz na białym koniu. On przychodzi z pewnym bagażem. Jeśli uwierzyć w sondaże, no to wcale nie ma więcej, właściwie ma mniej pozytywnych ocen niż negatywnych. W związku z tym to on wchodzi
dokładnie
z pewnym
tak.
bagażem i to nie jest ktoś, kto wejdzie i po prostu naraz odmieni Platformę. Także tym bardziej, że nie sądzę, że Donald Tusk wejdzie i jak już miałby wejść, to przejmie Platformę. Raczej tworzyłby coś autorskiego, co właśnie nie jest obciążone tym bagażem Platformy i co dało by jakieś tam nowe otwarcie dla, powiedzmy, środowiska lewicowo-liberalnego.
Na koniec mamy jeszcze minutę. Chciałem pana spytać o jeszcze jedną sprawę, ale tym razem dotyczącą typowo naszego podwórka lubuskiego, a mianowicie kolejni radni Koalicji Obywatelskiej znajdują pracę w jednostkach marszałkowskich i w szpitalu znowu. Będzie już czworo takich radnych. No, słyszy się, że to właściwie jedyne jednostki, gdzie są jeszcze jakieś pieniądze do rozdania i obdzielenia dla swoich radnych. Podoba się panu taki stan rzeczy?
Uważam to za bardzo skandaliczną sytuację, żeby w ten sposób przywiązywać.
Ale to jest zgodne z prawem.
Wiele rzeczy jest zgodne z prawem. No, wcześniej zatrudnienie radnego miasta Zielonej Góry w urzędzie marszałkowskim też było zgodnie z prawem, ale to, że zarabia tyle na takiej funkcji, która de facto jest w tej formule moim zdaniem niepotrzebna, no naprawdę jest skandaliczne, ponieważ pokazuje to, że Platforma, czy obóz rządzący w naszym województwie nie ma innego sposobu już na zatrzymanie swoich radnych, jak po prostu zatrudnianie ich i im dawanie zabezpieczenia finansowego. No, zostało to opisane wielokrotnie w historii, że takie rzeczy się dzieją przy końcówce danej władzy. No i mam wrażenie, że w tym kierunku to idzie. Ta władza już nic nowego nie daje, żadnych nowych impulsów. Jeśli chodzi o innowacyjność, jesteśmy na ostatnim miejscu w kraju. W związku z tym no, pokazuje to, że to jest po prostu już tylko trzymanie tej władzy, administrowanie, ale już nie dawanie żadnych nowych impulsów.
Musimy kończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.